uwierzysz. Nie uwierzysz.
Ej, dobra, stara, widzisz?
Stara, to jest hit, to co się stało.
To wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fager na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, w dzisiejszym odcinku uznałam, że poruszy temat, który jest tak bliski mojemu sercu i był tak niemożliwy moim zdaniem do przepracowania i w ogóle do ogarnięcia tylko w mojej głowie, a wiem, że chyba dużo z nas, z was się z tym zmaga i często to jest temat, który widzę też u siebie w pracy i uznałam, że czas go poruszyć, czyli daddy issues. Co to jest to daddy issues? Pewnie o tym słyszeliście, jak nie, to zaraz wam wytłumaczę. Daddy issues to nie jest tylko jakieś zabawne powiedzenie na TikTokach i tak dalej. To jest realny problem, który może wpływać na nasze relacje, emocje, a nawet sposób, w jaki postrzegamy siebie. Dlaczego mówię o tym dzisiaj? Bo często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo relacja z ojcem lub jej brak kształtuje nasze dorosłe życie. Więc zagłębimy dzisiaj krok po kroku od psychologii przez przykłady z życia po strategię radzenia sobie ten temat. Więc czym jest to daddy issues? Daddy issues to, nie wiem, czy to po polsku się tłumaczy jako problemy z ojcem. I don't know, guys. Anyway. To jest potoczne określenie, które odnosi się do problemów emocjonalnych, jakie mogą wynikać z trudnych relacji z ojcem. I one mogą mieć różne źródła w tym. Możemy mieć nieobecność fizyczną, kochani. Czyli ojciec opuścił rodzinę, może zmarł w młodym wieku dziecka, był w domu, ale był emocjonalnie niedostępny, czyli jakby jest fizycznie, ale teoretycznie nie jest fizycznie, bo może jest ciągle w pracy, albo ciągle jest gdzieś poza domem i tak dalej. I to jest coś mega częstego. U mnie w ogóle, kochani, pomijając część tego, że moi rodzice się rozwiedli, tylko już wtedy jakby byłam dosyć dojrzała, typu miałam tam, no, choć wciąż byłam dzieckiem teoretycznie, byłam nastolatką, więc wciąż nie do końca ogarniałam wszystko i myślę, że to też był czas, kiedy dopiero wchodziłam w relacje damsko-męskie i trochę zabrakło mi wzoru i relacji i tego ojca, nie? Czyli tego, jaki ten mężczyzna powinien być też w stosunku do mnie, a na pewno nie mogłam brać wzoru z mojego ojca, jaki był w stosunku do mojej mamy. No ale podświadomie go wzięłam, tak? Mój ojciec nigdy nie traktował dobrze mojej mamy. Często go nie było, nie widzieliśmy, kiedy będzie, kiedy się odezwie, kiedy wróci, kiedy nie wróci. Więc jakby to jest coś, co często się u mnie pojawiało, czyli nieobecność fizyczna tej osoby. Zresztą potem idzie kolejny aspekt, czyli też takie zaniedbanie emocjonalne. Czyli ten ojciec nie dawał wsparcia emocjonalnego, był obojętny na potrzeby dziecka. Ja to często mówię, że mój ojciec był taki zawsze nie płacz, nie ma po co. Jakby czemu płaczesz? Wiecie, czyli zawsze jest negowanie takich moich potrzeb, nie ma tego Boże, nie mogę się wypowiedzieć. Nie dostawałam takiego komfortu po prostu od niego emocjonalnego, nie? Czy moi rodzice byli rozwiedzeni, czy nie, to mój tata i tak zawsze był nieobecny fizycznie, tylko miał takie odpały raz na jakiś czas, że spędzaliśmy razem czas, jakiś wyjazd i tak dalej. I to było raz na jakiś czas, czyli ja dostawałam to na chwilę, a potem na długi okres nie. I jak mam być szczera, wszyscy moi mężczyźni w moim przyszłym życiu, oprócz mojego obecnego chłopaka, tak robili. Mój obecny chłopak jest ciągle dostępny, ciągle jakby fizycznie nie jesteśmy obok siebie, ale staramy się być jak najwięcej i to jest jakby główny cel tego, żebyśmy ciągle byli obok siebie. Potem mamy surowość i krytykę. Czyli zamiast pochwał dziecko słyszało krytykę i wymagania. I ja to często mówiłam, czy mówiłam też o tym w moim e-booku, że mój tata często był taki, że po prostu jakby trochę mi zabierał. Czyli na przykład mówił, wiesz, gdyby ci się nie udało, to mamy plan B, gdyby coś tam. Wiesz, to jest takie, że może się nie udać. Czyli ja zawsze jakby to słyszałam. Krytyka z drugiej strony, czyli gdybym schudła, to bym kogoś znalazła. Gdybym zadbała o siebie, to ktoś by mnie pokochał i tak dalej. Zadbanie o siebie znaczy po prostu bycie chudym. A nie? Jakby ja zawsze byłam, powiedzmy, zawsze miałam bardziej kobiece kształty, tak? Miałam czas, kiedy miałam też nadwagę, okej? Okay? Tylko, że ona mi aż tak nie przeszkadzała co tyle, co mi, co mojemu ojcu. Potem mamy złożoną traumę, czyli na przykład mam przemoc psychiczną, fizyczną, emocjonalną. Czyli mam tego ojca, który był źródłem lęku zamiast bezpieczeństwa. Tak, u mnie w domu była przemoc fizyczna, nie względem mnie. ale była minimalna, jeśli to się powiedzieć minimalna. I to na pewno też daje mi jakiś obraz, nie? I to też daje mi jakąś traumę. Więc jeśli patrzymy na to, może nie względem mnie, bo ja nie miałam aż takiego lęku, że tego bezpieczeństwa nie było, no ale no tak to wyglądało. Relacja z ojcem jest jednym z fundamentów naszego dzieciństwa, więc jeśli mamy tą teorię psychologii przywiązania, figura ojca pełni kluczową rolę w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa, tożsamości oraz sposobu budowania relacji z innymi. I te efekty tej trudnej relacji z ojcem mogą być różnorodne, czyli poczucie niewystarczalności, czyli to, co ja miałam, że nie zasługuję na miłość, lęk przed odrzuceniem, jeśli ktoś mnie pozna, z pewnością mnie zostawi, czyli to, co ja, mój ojciec może mnie zna, często mnie zostawia, my się mega często kłóciliśmy z moim ojcem, on często po prostu mnie zostawiał w tych kłótniach, tak? Czyli nie byłam akceptowana za to, czym jestem, często byłam krytykowana, czyli nie czułam się wystarczająca, że ktoś może mnie pokochać za to, jakie mam ciało, za to, jaka jestem i tak dalej. Mój ojciec mi kiedyś powiedział, moje znajome, mojej najbliższej przyjaciółce, że ja nie mam siły przebicia, czyli nie ma nic we mnie specjalnego. No z innym efektem jest wybieranie destrukcyjnych partnerów, którzy niestety odzwierciedlają te nasze negatywne cechy ojca. To też jest typowe, nie? Wszyscy moi partnerzy ostatnie, powiedzmy od 21 roku życia, jak się już skapnęłam, że coś jest nie tak, przez następne ostatnie, powiedzmy 4 lata mojego życia, dopiero od 2 lat dziś jestem tego bardziej świadoma, też po prostu nie z moim ostatnim byłem, widzę, że to byli partnerzy, którzy byli na wzór mojego ojca, destrukcyjni, lekko psychopatyczni, osoby, które po prostu totalnie powinny być moimi partnerami, ale z jakiegoś powodu były, no bo coś mnie wypełniały, tak? Dzięki nim coś czułam, bezpieczeństwo. Wbrew pozorom, pomimo tego, że nigdy nie czułam się bezpiecznie w relacji z ojcem, bo on był raz go nie było, to wybierałam partnerów, którzy tak go przypominali, że to wydawało mi się takie znajome, tym samym bezpieczny, tak? Mój mózg na to reagował. Więc te najbardziej... Jeśli wejdziemy sobie w relacje romantyczne, no to często szukamy zastępczego ojca w partnerze, czyli wybieramy starsze, dominujące osoby, które symbolicznie wypełniają tą lukę. Ja przez długo, kochani, spotykam się z partnerami na przykład 20 lat starszymi. I to nie jest do oceny, kochani, nikogo, tylko to jest do zastanowienia się. To ma dać wam taki hint, taką wskazówkę, czy ta osoba, którą wybieram, to nie tylko ze starszymi, ale z każdą osobą, którą wybieracie w swoim życiu, jest na pewno tym, czego chcę i potrzebuję, czy to jest jakieś wypełnienie właśnie jakiejś tam mojej luki, nie? I tak dalej. Mamy trudności z zaufaniem, bo mamy ten strach przed odrzuceniem, więc trudno nam się otworzyć na tą bliskość, nie? A więc teoretycznie może odpychamy też partnerów. Ja często byłam taką osobą, jeśli wejdziemy w style przywiązania, robiłam o tym jakiś odcinek, to osoby takie są też często niedostępne emocjonalnie przez niedostępnych emocjonalnie rodziców, czyli jesteśmy unikające, czyli może chcemy relacji, ale będziemy robić wszystko, żeby gdzieś tą relację od siebie odepchnąć, tego partnera od siebie odepchnąć i unikać tej za dużej bliskości. No i wybieramy toksycznych partnerów, relacje pełne chaosu, niepewności, które po prostu nam wydają się znajome. Lub uzależniamy się od relacji, czyli pragniemy być potrzebnym, kochanym za wszelką cenę, nawet kosztem własnych tych naszych potrzeb. Czyli ja też często odrzucam przy moich partnerach wszystkie moje potrzeby. Potrzeby bycia słuchaną, kontaktu, spotykania się, potrzebę komplementów, tylko żeby ta osoba fizycznie była, bo tak mojego ojca fizycznie nigdy nie było. Kolejne rzeczy, czyli mamy tą samocenę i poczucie wartości. Czyli ten brak ojcowskiego wsparcia może prowadzić do przekonania, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Osoby z daddy issues często czują, że muszą udowadniać swoją wartość, co prowadzi do perfekcjonizmu lub ciągłego porównywania się z innymi, tak? No bo jeśli ja już od dzieciństwa byłam porównywania do innych, no to ja będę to kontynuować, ja będę robiła wszystko, co mogę, żeby dorównać temu obrazowi, bo może jak ja w końcu będę tym idealnym obrazem, to mój tata mnie pokocha, nie? Może nareszcie mi się uda zdobyć to jego zainteresowanie. Więc jakby ja zawsze też wobec moich partnerów czułam się niewystarczająca, byłam taka, on może woli tą dziewczynę niż mnie. Wchodziłam na nich, jak ja, nawet na moich poprzednich chłopaków, kogo obserwowali, porównywałam się do tych dziewczyn. Boże, to było takie piekło, kochani. Ja w ogóle ani razu z moim obecnym partnerem, odkąd z nim jestem, nie wyszłam na jego Instagram, nie sprawdziłam, kogo on obserwuje. Co jest crazy, ale ja też jakby przestałam się porównywać z niej, czyli ja też zawsze o tym mówię, odeszłam od social mediów, od tego, żeby gdzieś tam do tych osób się porównywać i gdzieś tam szukać tego na siłę, nie? Bo to też jest właśnie coś takiego. mamy te style przywiązania, o których powiedziałam. To jest trzeci jakby trzeci aspekt, gdzie tam wpływa to na nas, nie? Mamy te style przywiązania, mamy ten lękowy, lękowo-ambiwalentny, tak też się go określa, gdzie potrzebujemy ciągłej potrzeby uwagi, potwierdzenia miłości, czy jesteśmy zlęknieni i boimy się, że ten partner nas zostawi i tak dalej. Albo wręcz przeciwnie, jesteśmy osobą unikającą, to co powiedziałam wcześniej, czyli unikamy bliskości i niezależności jako sposób ochrony przed zranieniem, nie? Czyli wymawiamy sobie, że okej, nie zbliżaj się do mnie, jak się zbliżysz, to mogę zostać zraniona. Mogę dać wam kilka przykładów, nie tylko moje, nie? Czyli na przykład właśnie często te dzieci, które są zostawiane przez tych rodziców. I to jest często bardzo u mężczyzn. O kobietach tak się nie mówi. I chciałabym powiedzieć, że jestem kobietą, która była unikającą. Czyli ja byłam tą osobą, nie jestem emocjonalnie, która nawet jakby, wiecie, już jak ktoś po seksie coś do mnie powiedział i jakaś poważna rozmowa, to ja unikałam tego, nie zostawałam na noc nigdy u nikogo. Nie będę poznała twoich znajomych, rodziny, nie przedstawię cię moim znajomym, mojej rodzinie. I nie byłam tego też świadoma, nie? Że jakby takie rzeczy, że nie dopuszczam osoby do swojego życia. W żaden sposób nie robię tak, żeby ona weszła trochę bardziej do niego, nie? Więc częściej się mówi o mężczyznach, nie? Że to mężczyźni unikają poważnych związków i mówią, że nie są gotowi i tak dalej. A często za tym nie jestem gotowy, kochani. Oczywiście możemy mieć jakiś etap w życiu, jesteśmy skupieni bardziej na pracy, whatever. Często za tym nie jestem gotowy, kryje się to, że ktoś boi się odrzucenia, które przeżył jako dziecko. Ja bardzo długo wypierałam się tego, że chcę relacji, odkąd tam miałam 16 do 23 lat. Bo ja nie chcę relacji, nie potrzebuję. A tak naprawdę za tym wszystkim po prostu kryło się to, że ja nie jestem gotowa i że ja się boję tego, że jak otworzę się przed kimś, tak jak otworzyłam się przed moim tatą, to ja po prostu zostanę odrzucona, nie? Więc to, jak zaczęłam sobie radzić z tym daddy issues, to po prostu zaczęłam się edukować w dziedzinie psychologii, nie? Zaczęłam się dokształcać, zaczęłam rozumieć swoje mechanizmy i nie tylko biernie słuchać. Czyli pierwszym krokiem jest po prostu uświadomienie sobie tego, nie? Czy to jest przez terapię, czy przez rozmowę z kimś, czy przez oglądanie czegoś, czy przez po prostu zastanowienie się samemu nad sobą, okej, czy ja nie mam jakichś emocji, schematów, które są lekko destrukcyjne? Wiecie, kochani, wystarczy, tak jak zawsze mówię, siadać ze sobą, wchodzić w dialog. Wiadomo, szybciej pewnie dojdziemy do tego z kimś, ale wiadomo, że nie zawsze mamy do tego środki, więc możemy próbować sami tym, co mamy pod ręką, gdzieś tam próbować to po prostu zmienić. Wiadomo, że następnym krokiem jest budowanie poczucia własnej wartości i przestanie udowadniania, że zasługujemy na miłość, bo zasługujemy na nią bezwarunkowo. Jeśli na początku ciężko jest nam w to uwierzyć, że bezwarunkowo na nią zasługujemy, to próbujemy się zastanowić, co sprawia, że jestem szczęśliwa w życiu, czego brakuje mi w tym momencie w życiu takiego szczęścia, czegoś, co wypełnia mnie, że ja czuję, że jestem bezwartościowa, że to życie moje, to moja istota nie wnosi nic do niczego, nikogo, nie? Bo tak naprawdę my często skupiamy się na tych swoich negatywach zamiast na tych naszych pozytywach. To już w innych odcinkach podcastu też o tym mówię. Oczywiście uczymy się stawiać granice, czyli próbujemy pracować nad umiejętnością mówienia nie w relacjach, które są toksyczne, obciążające, czy to wśród naszej rodziny, przyjaciół, czy w relacjach romantycznych, whatever, próbujemy nauczyć się mówić po prostu nie. Uświadamiamy sobie te schematy, czyli czy powtarzamy te wzorce z dzieciństwa. Jeśli możemy też się odnieść do tego, do tej pracy nad samoakceptacją, do tego stawiania granic, do tych naszych relacji. I próbujemy zrozumieć po prostu lepiej siebie i nasze emocje. Pierwszym krokiem jest też, żeby być bardziej osobą otwartą, nie? Żeby gdzieś tam znaleźć tą osobę, która jest też tą otwartą i będziemy mogli być przy tej osobie sobą, no to praca nad otwartym mówieniem o swoich uczuciach i potrzebach zamiast ich tłumienia. Możemy to wszędzie próbować tego, nie? Możemy tego próbować z naszymi przyjaciółmi, znowu z naszą rodziną, w pracę, whatever. Zastanówcie się, który z tych etapów, obszarów w waszym życiu jest najłatwiejszy do zaczęcia, żeby z nim móc pracować. Bo dopóki nie znajdziemy tego obszaru, który właśnie jest taki też, od którego możemy zacząć po prostu postawić pierwszy krok, to może być nam ciężko, nie? Dobrze jest szukać, kochani, innych, którzy też o tym mówią, też przez to przeszli, nie? Tak jak na przykład ja. I inspirować się nimi, okej? Czyli ona dała radę to zrobić, to ja też pewnie jestem. Pewnie 10 tysięcy osób na świecie milionów też już przez to przeszło. To znaczy, że ja może też mam szansę, że przez to przejść, nie? Czyli po prostu to jest praca, kochani. I to może zająć wam trochę czasu. Mi to zajęło. Zajęło mi to 2 pełne lata. Nawet myślę, że więcej od uświadomienia sobie, czy jakieś pewnie 4 lata mi to zajęło, żeby to ogarnąć. Powoli, mozotonnie, metodą prób i błędów. Ale myślę, kochani, że wy jesteście już trochę bardziej w przodzie, niż ja bym mogła być. Także trzymam z was kciuki. Pamiętajcie, wszystko jest możliwe. Jeśli chcecie coś zmienić, to wszystko jest w waszych rękach i jesteście w stanie to zmienić. Ściskam was mocno. Kochani, niedługo będę poruszać bardzo ciekawe tematy. Więc czekajcie, bo będą pojawiały się nowości i to już niedługo. Ściskam was. Buziaki.